podzielę się z wami kilkoma takimi myślami. Podzielę się z wami na temat cudownej boskiej osoby, która jest niewidzialna fizycznymi oczyma. Wczoraj mieliśmy seminarium w Trzcińsku i widzieliśmy, jak ta cudowna boska osoba uczyniła cuda. Niewidzialna osoba. Osobiście uważam, że jest to najcudowniejszy dar Boga Ojca dla człowieka. Bez tej cudownej osoby nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Ta cudowna osoba, ona jest realna. Można ją poznać osobiście. Można mieć z nią społeczność. Podzielę się z wami. W księdze Jeremiasza, w 31 rozdziale, kiedy Izrael był w niewoli, Bóg zapowiedział im, że oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Inne tłumaczenie mówi, oddalę od nich poczucie winy. I zawrę z nimi wieczne przymierze. Będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Dam im jedno serce. Posłuchajcie mnie. Bóg powiedział, dam im jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. A więc Bóg obiecywał, że włoży ducha bojaźni Bożej do serca człowieka w nowym przymierzu. Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Widzieliście dzisiaj wierzących, którzy żyją w zamieszaniu, tracą wiarę? Chrześcijańskie małżeństwa się rozwalają? Widzieliście takie rzeczy? Powiem wam, co jest przyczyną. Nie przyjęli daru bojaźni Pańskiej do swego życia. I będę się radował z nich i dobrze im czynił, z całego serca i z całej duszy. Oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Uleczę ich, obdarzę ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. I odmienię ich los, oczyszczę ich od wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. W księdze Ezechiela jest bardzo ważna rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. 36 rozdział. Bóg się tutaj jakby żali, że Izrael, Boży lud przymierza, odstąpił, łamał przymierze, szedł w grzech i bezcześcił imię Boże. I zobaczcie, co Bóg zdecydował. I mówi tak, od 22, żeby nie tracić czasu. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi Wszechmocny Pan, ja działam nie ze względu na was, domu Izraela, lecz ze względu na moje święte imię, które znieważyliście pośród ludów, do których przybyliście. Dlatego, posłuchajcie, co Bóg mówi, dlatego uświęcę moje wielkie imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich i poznają ludy, że ja jestem Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. O czym tutaj Bóg mówił? Człowiek nie był w stanie żyć według Bożego przymierza, tego starego. Wiecie dlaczego? Nie miał zmienionego serca. Bóg coś zrobił i powiedział tak, że włoży mojego ducha, jest napisane od 25 wiersza, pokropię was czystą wodą. Pokropię was czystą wodą. Będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was i dam wam nowe serce. I ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne. Dam wam serce mięsiste. Wiecie, serce kamienne to jest serce zatwardziałe. Zatwardziałość polega na tym, że człowiek żyje we własnej sprawiedliwości i nie jest w stanie przyjmować prawdy. Tej prawdy, która wskazuje na coś, co się Bogu nie podoba. Bo ma własną sprawiedliwość. Zatwardziałość serca, Biblia naucza, przychodzi przez oszustwo grzechu. Grzech oszukuje człowieka, oszukuje serce człowieka. Za grzechem stoi diabeł. I taki człowiek mówi, a co ty ode mnie chcesz? Chodzę do kościoła, wierzę w Boga, czytam Biblię, co ty chcesz ode mnie? Ja nic nie chcę, to Jezus coś chce od ciebie. I powiem ci, co chcę. Chcę mieć twoje życie. Chcę mieć twoje serce. I chcę ci objawić Ojca. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. Widzicie, tu jest pokazana moc Bożej łaski. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie tak żyć. Bóg, który ma naturę Ojca, z jednej strony ma naturę Boga Sprawiedliwego, więc On zawsze musi osądzić grzech i to jest coś niezmiennego, ale z drugiej strony jest pełen łaski i miłosierdzia. I obiecał, że pośle Ducha Świętego, że w Nowym Przymierze będzie polegało na czymś innym. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Nie dopuszczę do was głodu. Potem mówi o błogosławieństwie materialnym i finansowym. 31 wiersz mówi tak. Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. I Bóg mówi tak. Nie ze względu na was ja działam, mówi Wszechmocny Pan. Niech to wam będzie wiadome. Wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania. Tak mówi Wszechmocny Pan, gdy oczyszczę was ze wszystkich waszych win, zaludnie miasta, ruiny będą odbudowane. Bóg powiedział, że będę działać ze względu na moje święte imię. Widzicie, Bóg, On ciągle pragnie chwały od swego stworzenia. I człowiek sam z siebie nie jest w stanie chwalić Boga, dopóki Duch Święty nie przyjdzie do jego życia i nie przemieni jego serca. Dlatego, że Duch Święty przychodzi z objawieniem żywego Boga. On sprawia, że możesz się spotkać z żywym Bogiem, a nie religijnym. Więc masz spotkanie z żywym Bogiem i kiedy przyjmujesz tą cudowną boską osobę do swego życia, ona cię zmienia. Pan Jezus powiedział kiedyś do uczniów, zanim odchodził, powiedział o obietnicy. To jest w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Przeczytam. Od 6 wiersza. Może od 5. Rzekł do niego Tomasz, jeden z uczniów. Mówimy, niewierny Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? I odpowiedział mu Jezus, to ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jakże możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus na ziemi reprezentował Boga Ojca. On był jako człowiek, jako Syn Człowieczy, był wypełniony Duchem Boga Ojca, przyjął Ducha Boga Ojca i żył z Ojcem w takiej jedności, że powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. I potem mówi ważne słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Kto wierzy we mnie? W którym miejscu dzisiaj jest Kościół? Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych samych uczynków, które ja czynię, a nawet większe, bo ja idę do Ojca już. Wiele lat temu Duch Święty skonfrontował moje życie. Bardzo wiele lat temu, kiedy to przeczytałem. Mnie się wydawało, że kiedy miałem spotkanie ze świętym, żywym Bogiem, rodziłem się na nowo, że już wszystko wiem. Ale w moim życiu to nie funkcjonowało. I powiedziałam, Panie, to znaczy, że jeszcze nie wierzę w Ciebie tak, jak Ty ode mnie tego oczekujesz. Taka jest prawda. Nie możesz uciekać przed prawdą. Prawda często konfrontuje nasze życie, nasze myślenie, naszą wiarę, nasze funkcjonowanie, nasze służby. I wtedy Bogu powiedziałam, zapłacę każdą cenę. Ja chcę doświadczać w swoim życiu to, o czym tu jest napisane. I zapłacę każdą cenę, Panie, za to. Ja ciągle jestem jeszcze w drodze, chociaż widziałam bardzo wiele cudów już. Kto wierzy we mnie? Na odchodne Jezus mówi tak, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich będziecie przestrzegać. Wiecie, same słowa, Panie, ja Ciebie kocham. Jeśli w tym nie stoi serce i prawda, to powiem wam, to jest obłuda religijna. Bo prawdziwa miłość wyraża się czymś, życiem, posłuszeństwem, wiernością, oddaniem, uległym sercem wobec tego, który jest Bogiem, wobec tego, który jest Panem życia naprawdę, jest Panem nieba i ziemi, jest sędzią żywych i umarłych. Jezus mówi na koniec, ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela. Widzicie, On powiedział, że jak odchodzi, to oni się wystraszyli. Oni się czuli opuszczeni przez Niego i pomyśleli sobie tak, 3 lata byliśmy, Panie, z Tobą. Ponad 3 lata i teraz Ty nas zostawiasz? To co będzie z nami? Ja prosić będę Ojca i dam Wam innego Pocieszyciela, aby był z Wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. I mówi do nich, wy go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. Oni odczuwali, z Jezusa emanował Duch Święty, Boża obecność emanowała. I oni to odbierali, oni odczuwali to. Duch zawsze odczuje drugiego ducha. Człowiek jest istotą duchową. Dwa razy byłem przy osobie wierzącej, z której świętość tak emanowała, że mnie konfrontowała. Bez słów, tylko to, że stałem przy niej. Duch Święty. Został posłany przez Ojca na prośbę Syna. To się stało ponad 2000 lat temu, prawda? Tak czy nie? Tak. Czyli ponad 2000 lat temu Duch Święty jest na ziemi. Teraz jest pytanie, ilu z tego korzysta? Z Jego osoby, z Jego mocy, z Jego mądrości. On ciągle jest. Coś wam powiem, On jest teraz też tutaj. To jest niewidzialna osoba fizycznymi oczyma. To, czy jeśli czegoś nie widzisz, wcale nie oznacza, że tego nie ma. A ludzie często tak myślą. Cieleśni chrześcijanie często tak myślą. No ja nie widzę. Ja nie słyszę Go. To wcale nie oznacza, że On nie mówi, że Jego nie ma. Jest. Kiedy człowiek rodzi się na nowo i przyjmuje Ducha Świętego, bo trzeba go przyjąć. Pierwszą rzeczą, którą on robi, wiecie co robi? Daje ci pragnienie karmienia się Bożym Słowem, bo to jest duchowy pokarm dla nowonarodzonego ducha człowieka. Masz głód Słowa i On to sprawia. I kiedy bierzesz Jego Słowo, On zaczyna do ciebie mówić. Ożywia niektóre fragmenty. Przemawia przez pewne fragmenty, nawet ze Starego Przymierza nieraz. To tak jakby bezpośrednio mówił do ciebie. Wiele lat temu zapytałam się, Panie, skąd się dowiedziałeś o swoim powołaniu i przeznaczeniu? Przecież urodziłeś się jako normalne dziecko. Skąd się dowiedziałeś? I Pan odpowiedział po żydowsku, a Ty skąd się dowiedziałeś o swoim powołaniu? Ja mówię, ze Słowa. Już nie musiałem więcej pytać. Daje nam pragnienie modlitwy. Coś Ci powiem. On wzbudza głód i pragnienie do modlitwy poprzez Słowo. Przynosi nam radość ze zbawienia. Przynosi nam miłość do ludzi, nawet tych trudnych. Daje nam takie pragnienie świadczenia o Jezusie. I na ustach takiej osoby będzie tylko jedno słowo. Nie Bóg. Jezus. 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 przynosi takie pragnienie czystego, świętego i poświęconego życia. On to wzbudza w naszym wewnętrznym człowieku. On przynosi głód takiego życia. Wiecie, co ten głód sprawia? Że nienawidzisz wszystkiego tego, co nie jest czyste i święte. Uciekasz od tego. Nie chcesz mieć z tym nic wspólnego. Daje takie pragnienie życia podobającego się tylko Bogu, nie człowiekowi. Przestajesz bać się ludzi, ich opinii, co oni o tobie pomyślą czy powiedzą. Wiesz dlaczego? Masz bojaźń pańską w sobie. Więc robisz wszystko, żeby nie zasmucić tego, który cię tak ukochał. Więc pewnych rzeczy nigdy nie zrobisz, a pewne rzeczy zawsze będziesz robił. Daje serce sługi. Wiecie dlaczego? On reprezentuje Jezusa, a Jezus był sługą. Nie jest tak, że ty masz pragnienie służyć Jemu. Chcesz usłyszeć, a potem pójść i zrobić. Moja pierwsza służba dla Bożego Królestwa to było noszenie ławek z budynku kościelnego przez podwórze do salki. Byłem szczęśliwy. Byłem szczęśliwy, że mogę służyć. Pobudza nas do dziękczynienia za wszystko. Za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża wasza w Chrystusie Jezusie. Przynosi nam takie pragnienie chwały i uwielbienia Jezusa. Bez Ducha Świętego nie ma prawdziwego uwielbienia. Jeśli nie masz w sobie Ducha Bożego, nie jesteś w stanie wielbić Boga w duchu i w prawdzie. To jest niemożliwe. Ciało nie jest w stanie tego zrobić. Przynosi nam życie w Chrystusie. Czyli życie Chrystusa w nas uwalnia nas od potępienia, od poczucia winy, od panowania grzechu, od duchowej śmierci. Daje taką wewnętrzną moc, żeby żyć według Bożego prawa tej ziemi. Czy to się komuś podoba, czy nie. To jest to zgodnie z obietnicą z Księgi Ezechiela właśnie. Daje nam, kiedy karmimy, kiedy On nas karmi Słowem, a my karmimy się Słowem, On daje nam umysł Chrystusowy. Zmienia nasz sposób myślenia. Objawia nam, jakby wkłada w nas ten umysł Chrystusa. Daje nam pragnienie rzeczy duchowych. To jest w liście do Rzymian w 8 rozdziale wszystko. Uwalnia nas od cielesnego życia. Dlaczego? Bo On ma pragnienie chodzić z nami codziennie, w każdej dziedzinie życia. Przynosi nam Boże życie i taki pokój Chrystusowy do serca, bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz. Masz w sobie pokój Chrystusa. Książę pokoju panuje w tobie. I to jest przez Ducha Bożego. Kieruje nas umysł zawsze ku Bogu. Odwraca go od tego świata. Zaczynasz być oddzielany od wpływów tego świata, a coraz bardziej przyciągany do wpływów Królestwa, do życia w Królestwie, czerpania z Królestwa, zakładania Królestwa. Pomaga żyć w takiej w jedności z Nim. Przynosi nam taką realną obecność żywego Jezusa w nas. to nie jest wiedza, jest duchowa rzeczywistość. Uwalnia nas z poczucia winy. Uczy nas żyć łaską, daje nam zrozumienie, czym jest łaska. Uczy nas czerpać z łaski, uczy nas żyć łaską. Umieszcza w naszym wewnętrznym człowieku dar usprawiedliwienia. Pomimo tego, że mamy świadomość, że nie jesteśmy doskonali, On sprawia w nas, że jesteśmy godni, odczujemy, że jesteśmy godni Jego miłości, Jego obecności, Jego chwały. Mówię, sprawia, że pomimo naszej niedoskonałości nasz duch może być ciągle żywy, pojednany z Ojcem. To jest to doświadczania jedności z Nim. Sprawia, że życie Boga przepływa przez nas, płynie w nas, dla nas i przez nas dla innych. Swoją boską mocą ożywia nasze śmiertelne ciało, daje nam swoją siłę, zdrowie, ożywia nas, wnosi do naszych ciał moc zmartwychwstania. Wiecie, co ona czyni? Usuwa śmierć. Pomaga nam w uśmierceniu naszego ego. Pomaga w uwolnieniu nas z cielesności. Przynosi nam Boże życie. Zawsze pragnie nas prowadzić zgodnie z wolą Boga Ojca, którą Bóg Ojciec dla nas przeznaczył. Prowadzi nas do dojrzałości, czyli On jest tym, że dzięki Ojcu, przez Ojca i Syna, On nas chce wychowywać od niemowlaka w Chrystusie, przez okres dzieciństwa, jak Biblia naucza, potem okres młodzieńczy, aż do duchowych ojców i duchowych matek, którzy będą przekazywali to następnemu pokoleniu. Uwalnia nas z ducha sieroctwa. Nigdy nie wyjdziesz z odrzucenia bez Jego łaski i pomocy. To On to czyni. Uwalnia nas z wszelkiej niewoli, z wszelkich lęków. On wkłada w nasze serce takie świadectwo, że jesteśmy dziećmi Boga. Niektórzy się czują jak małe dzieci, niektórzy się czują jako dorośli już, dojrzali. Jestem synem, córką. Świadczy o naszym dziedzictwie. Objawia to dziedzictwo i świadczy o tym. Jakim Bóg Ojciec nas obdarował w Chrystusie. Pomaga nam trwać w nadziei. Słowo mówi tak, duch i oblubienica mówią, przyjdź, Panie Jezu. Wiecie, kto tak mówi? Ten, kto kocha Jezusa, jest spragniony już połączenia się z Nim. Dla Niego ten świat już nie ma znaczenia. Tylko ci, którzy Go kochają naprawdę, będą wołać, przyjdź, Panie Jezu. Wspiera nas w modlitwach. Jest naszym pomocnikiem w modlitwie. Przekonuje nas też o grzechu. Jeśli coś zrobimy złego, zasmucimy go. On dotyka tego, przekonuje nas o tym. Pomaga nam trwać w pokoju z Bogiem. Objawia nam to, co przygotował Bóg, Ojciec dla tych, którzy Go kochają. To jest z listu do Koryntian z kolei. On przynosi objawienie tego. W jaki sposób to przychodzi? Objawienie sprawia, że zamkniesz oczy i widzisz tą przyszłość, którą Bóg Ojciec dla ciebie ma. Widzisz siebie tam w przyszłości już. bada nawet głębokości samego Boga. Zna Jego myśli, zna Jego zamiary, zna Jego wolę, zna Jego decyzje, zna Jego słowo. Nieraz dzieli się tym. Pomaga nam rozpoznać Boże obdarowanie, które Bóg złożył na naszym życiu. Jest nauczycielem duchowej rzeczywistości. Wiecie, co On robi? Tylko On jest nauczycielem, jak się poruszać w sferze duchowej, jak czerpać z duchowych rzeczy, z tych rzeczy niewidzialnych. Bez Niego jest to niemożliwe. On naucza tego, jak się poruszać w sferze ducha, jak czerpać z duchowej rzeczywistości. On uczy, jak słyszeć, jak widzieć oczami serca, jak słyszeć Boga, jak się poddawać pod Jego prowadzenie. To wszystko On czyni. Uczynił z nas Bożą świątynię. Pamiętacie, Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby zbudował przybytek na pustyni. Tam był dziedziniec, było miejsce święte i było najświętsze. Uczynił z nas świątynię. Twoje i moje ciało powinno być nośnikami Jego świątyni. Wiesz, co to znaczy? Gdziekolwiek idziesz, On idzie z tobą. Na cokolwiek patrzysz, jakby przymuszasz Go, żeby On patrzył na to samo. Cokolwiek mówisz, On to słyszy. Cokolwiek myślisz o innych, On to odbiera. I musisz wiedzieć, czy On jest z tego zadowolony, czy nie. Czy jest to dla Niego przyjemne, czy nie. On sprawia, że stajemy się Bożą własnością. On jest pieczęcią. Jeśli ktoś chodzi z Nim, jest ciągle z Nim napełniony, dba o relacje z Nim, ma z Nim społeczność, to Duch Święty jest pieczęcią Boga. I taka osoba, ona wie, że ona jest zapieczętowana już na własność tylko dla Boga, nie dla innych ludzi. Nie dla żadnej społeczności, żadnego kościoła, jest własnością Boga. Udziela darów łaski. Przez każdego wierzącego On pragnie manifestować ponadnaturalne dary po to, żeby służyć tym w ciele Chrystusa, ale także, żeby zakładać Królestwo Boże, czyli ściągać to, co w niebie, żeby przychodziło na ziemię. Przynosi jedność do ciała Chrystusa. Już wam powiem, On nigdy nie prowadzi do żadnego podziału. Nigdy. On jednoczy ciało Chrystusa, a nie dzieli. Czyni nas podobnym do Chrystusa. Czyli jakby wypisuje na sercu wierzącego to Boże prawo. Jest tak nawet napisane, że On jakby wykuwa w naszym sercu Chrystusa. Oczywiście, kiedy Mu się poddajemy. Daje nam służbę ducha, a nie litery. Jest to służba życia, a nie śmierci. Przynosi wolność do Kościoła. Można w Duchu Świętym tańczyć, ale nieraz są też takie sytuacje i myślę, że powinniśmy mieć tego świadomość, że kiedy Duch Święty przychodzi, to znaczy, że chce coś zrobić. Wszyscy powinni się cofnąć krok do tyłu i czekać na to. Panie, co Ty chcesz zrobić? Bo kiedy On przychodzi, coś Wam powiem, to Boże Królestwo na pewno się zamanifestuje w różny sposób. Ja widziałem ludzi, którzy byli uwalniani, uzdrawiani bez dotyku, tylko dlatego, że pozwolono Duchowi Świętemu się poruszać. przynosi nam manifestację Bożej chwały, czyli przemienia nas na obraz i podobieństwo Chrystusa. Manifestuje nieraz Bożą obecność, Bożą chwałę. W czasie przebywania z Nim umieszcza w nas naturę Chrystusa. My wtedy nasiąkamy naturą Chrystusa, naturą Boga Ojca. Daje nam doświadczać Bożego smutku. Przynosi nam takie doświadczenie Bożego smutku, kiedy coś zrobimy, co Go zasmucimy. Wiecie, co to sprawia? Przez to prowadzi nas do upamiętania i zbawienia. Wtedy rozumiesz, że prawdziwa pokuta jest darem Bożej łaski dla człowieka. Niektórzy w to nie wierzą. Pomaga nam ujarzmić naszą cielesną naturę. Pomaga. Uwalnia nas spod panowania prawa, gdy się poddajemy pod Jego prowadzenie. Objawia tak nam naprawdę, czym jest Boża łaska. Powiem wam, to trzeba mieć objawienie od Niego. Czym tak naprawdę jest Boża łaska? Bo kiedy masz objawienie i zaczynasz to rozumieć, to On cię uczy czerpać z tej łaski w każdej dziedzinie życia i w konsekwencji żyć Bożą łaską, a nie własną sprawiedliwością. Przynosi do naszego życia swoje boskie owoce, miłość, radość i tak dalej, to jest listu do Galatów. Zmienia nasz charakter, mieszczając w nas swoje owoce. Pomaga nam, zachęca nam do budowania społeczności z Nim. Kiedy poświęcamy czas dla Niego, jest napisane, że z Ducha rządzić będziemy życie wieczne, czyli życie Boga. To zależy, w co siejemy. Jest tą pieczęcią Bożej własności, mówiłem. Jest rękojmią Bożego dziedzictwa. To On objawia, co jest naszym dziedzictwem. Chodzi o wiedzę, chodzi o objawienie. I tylko On może sprawić i nauczyć cię czerpać z tego dziedzictwa. Człowiek sam z siebie nie będzie w stanie z tego czerpać. Tylko On może to zrobić. Daje nam poznać, czy Jezus Chrystus rzeczywiście mieszka w nas, czy nie. I ktoś może powiedzieć, no tak, ja mówię językami, bo byłem ochrzczony Duchem Świętym. To nie o to chodzi, kochani. Mówienie językami to jest tylko dar. Tu chodzi o osobę, a nie o dar. Daje nam poznać, czy my jesteśmy jedno z Nim, a On w nas. Czyli czy żyjemy w Chrystusie, czy nie. To tak w skrócie. Poproszę, żeby zespół przyszedł. Zadam wam, kochani, pytanie. W bardzo telegraficznym skrócie starałem się wam przedstawić tą osobę i to, co ona czyni i co chce uczynić. Zakończę tym, co Jezus kiedyś mówił. To jest w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, Jezus powiedział. Właściwie wykrzyczał to. On nie powiedział, jeśli ktoś chce. On powiedział, jeśli ktoś pragnie. Niech przyjdzie do mnie i pije. Co pijesz od Chrystusa, życie Boga, naturę Boga? Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody życia. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Mieli otrzymać w przyszłości, bo Jezus jeszcze nie odszedł do chwały. On dał obietnicę. Ten człowiek, który wspomniałem na początku, na tym seminarium z soboty, między innymi słuchał tego słowa, o którym się dzisiaj z wami dzieliłem. On miał takie pragnienie. Niektórzy, kochani, mają w sercu pragnienie doświadczania tego. Wierzę, że tak jest. Coś ci powiem. Samo pragnienie nic nie zrobi. Musisz odpowiedzieć na nie. Musisz przyjść do źródła, do dawcy. Zrobię to samo, co zrobiłem tam. Jeśli naprawdę pragniesz i wiesz, że potrzebujesz, może przyjąć tą osobę na nowo do swego życia, położę na ciebie ręce, a ty ją przyjmiesz i będziesz mieć. Zrobiłem to tam i wielu wstało i przyszło i otrzymało. Nie to, że chcesz, to za mało. Tu jest potrzebna wiara i głód żywego Boga, a nie religii. Religia nikogo nie zbawiła i nie zbawi. Pragnących nie ma, bo gdybyście pragnęli, to byście biegli tutaj.
Może musimy to wyraźnie powiedzieć. Okay. Jeżeli jesteś taką osobą i masz takie pragnienie w swoim sercu, to teraz jest czas, żeby wyjść. Teraz jest czas, dziś jest dzień zbawienia.
Ale jeszcze raz mówię. Tu jest potrzebna wiara i głód serca. Bez tego nic się nie stanie.
Alleluja.
Chciałem tylko powiedzieć, jaki jest owoc naszej modlitwy. Tydzień temu modliliśmy się za tą działaczkę Ebenezera z Mołdawii. Ma na imię Lina. Wiecie, ona miała 3 guzy w mózgu i miała po prostu operację jakiś czas temu na ten mózg. Rak. No i lekarze po prostu stwierdzili, że się już nic nie da właściwie zrobić. Wiem, że nie tylko my, ale no, my modlimy się, myślę, w taki właśnie specjalny sposób, jak tu też pastor mówił. Wierzę, że ta modlitwa w bardzo duży sposób się przyczyniła do tego, co się stało, ponieważ przyszła odpowiedź od męża. Taka. Lina została dzisiaj przeniesiona z oddziału, to znaczy to było w poniedziałek zeszły. Bo to od razu była odpowiedź na drugi dzień. Lina została dzisiaj przeniesiona z oddziału intensywnej terapii na zwykły oddział. Lekarz stwierdził, że jej stan jest stabilny. Jest przytomna, ale słaba. Większość czasu śpi. Lekarz powiedział, że wkrótce zdecyduje, co dalej. Bardzo dziękujemy wszystkim za modlitwę za nas. Dzisiaj odwiedził ją pastor z kościoła i modlił się olejkiem namaszczenia o jej uzdrowienie. Wierzymy, że Pan dokona cudu uzdrowienia. I on napisał, on właśnie dodał, to cud, że żyje. W piątek lekarze stwierdzili, że jej stan, to tak jest przetłumaczone, nie nadaje się do życia. No to po prostu, że nie rokowali po prostu nic. A tu proszę bardzo, halleluja. Także Ojcze, Tatusiu, dziękujemy Ci za to, co czynisz i odpowiadasz na nasze modlitwy. Halleluja Tobie, amen.
Amen, amen, kochani.
Dobrze, kochani, miałam tak na sercu bardzo, żeby się podzielić z wami takim świadectwem, bo jak wyszedł Leszek z żoną, z synem, wiecie, kochani, tak szybko, zanim trafiłam do tego kościoła, to powiem wam, że zrobiłam takie kółeczko, zaliczyłam kilka kościołów i Pan mi pokazał, że to jest moje miejsce. I powiem wam, że ja już wyprowadziłam się z Wrocławia. Nie mieszkam we Wrocławiu, mieszkam w Chrząstawie Wielkiej. Daleko, daleko, daleko przy samym lesie. Już mama mi powiedziała, że się wyprowadziłam na koniec świata. I powiem wam, kochani, wszyscy dziś mnie tam namawiali, żebym znalazła kościół dziś bliżej domu, że tak po prostu, że tak będzie lepiej. I powiem wam, że posłuchałam ich i zaczęłam się rozglądać za kościołem w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. Ale powiem wam, że miałam sen w nocy, że zjeżdżam z drogi samochodem, wjeżdżam w jakieś łąki, pola, nie wiem co to było. I zatrzymałam się, na mojej kierownicy był pies. Słuchajcie, wskoczył taki, miałam szczeniaka, bigla. I on, śniło mi się, że to niby był on. I ja, słuchajcie, zatrzymałam ten samochód, powiedziałam, o nie. Wzięłam, otworzyłam okno w aucie, bigla wysadziłam za okno i mówię, wracam. I słuchajcie, ja wierzę w to, że to jest moje miejsce, że to jest mój kościół i będę tutaj, dopóki Pan mnie nie odwoła do innego miejsca. Nie będę słuchać ludzi. Będę słuchać Ciebie, Boże, co Ty do mnie mówisz na temat tego miejsca. I ja kocham to miejsce, ja wzrastam w tym miejscu i ja wierzę, że dla tego miejsca jest wielkie powołanie. Amen. Dziękuję Ci, Panie.